Pierwszy list Piotra, ale piąty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, ale jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Oto Słowo Boże. Piotr w swoim liście mówi ogólnie rzecz biorąc o cierpieniu, które prowadzi do chwały. To można by było nazwać ogólnym tematem pierwszego listu Piotra. Przy czym od razu zaznacza, że nie każde cierpienie prowadzi do chwały, lecz tylko cierpienie, które zdaniem Piotra można określić jako uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa. A zatem cierpienia podobne do cierpień Chrystusowych, przy czym nie tyle w formie, co raczej w intencji i w motywacji. Jeśli bowiem ktoś cierpi jako złoczyńca, mówi Piotr, wtedy zamiast chwały czeka go hańba i sąd. Bóg zatem z jednej strony mówi, że nie pozbawi chwały nikogo, kto znosi prześladowania ze względu na Ewangelię, ale z drugiej strony to sam Bóg nie pozostawi nieosądzonego nikogo, kto czyni nieprawość i z tego powodu cierpi. W tym momencie jego cierpienie już jest karą za grzech, jaki popełnił. Sąd zaś rozpocznie się od domu Bożego, stwierdza Piotr, co nie powinno nas dziwić ze względu na to, że dom Boży to ci, którzy są najbliżej samego Boga, ci, którzy noszą Jego imię, ci, którzy wyznają Jego imię, a zatem powinni żyć zgodnie ze swoim wyznaniem. Dlatego każdy chrześcijanin ma przede wszystkim dobrze czynić, powierzając się Bogu w swoich cierpieniach. To tak ogólnie na temat listu, pierwszego listu Piotra. Tutaj na początku piątego rozdziału Piotr zwraca się do starszych, czyli do prezbiterów, do tych, którzy zarządzają Kościołem, do tych, którzy, moglibyśmy powiedzieć, są panami i władcami w Kościele. Ale rozpoczyna te słowa od słowa zatem, co wskazuje na to, że to, co tu ma do powiedzenia do prezbiterów, wynika z tych bardziej ogólnych rozważań zawartych we wcześniejszych rozdziałach. Są to pewne konkretne wnioski lub postulaty zaadresowane do starszych Kościoła ze względu na to, co wcześniej powiedział na temat cierpienia i chwały. Innymi słowy, Piotr pokazuje, w jaki sposób to wezwanie do cierpliwego znoszenia cierpień dla Ewangelii w imię Chrystusa przekłada się na piastowanie urzędu prezbitera w Kościele. W pewnym sensie moglibyśmy to odnieść do wszystkich, którzy w tym czy w innym sensie są przełożonymi, którzy dzierżą taką czy inną władzę. Ale przede wszystkim jest to mowa o prezbiterach w Kościele, ze względu też na ich szczególną rolę. Szczególną rolę wynikającą ze szczególnego celu, którym służy ich służba. Następnie, niestety nie przeczytałem wam piątego wersetu, ale on również powinien być dołączony. W swoim czasie przeczytam go. Piotr zwraca się do tych, których nazywa młodszymi. Młodszymi nie tylko wiekiem, ale generalnie rzecz biorąc do tych, którzy są po prostu wiernymi w Kościele. Na sam koniec zwraca się do wszystkich. Wszystkich razem. Mówiąc, iż wszyscy, niezależnie od tego, jaką rolę, jaką funkcję pełnią w Kościele, w ciele Chrystusa, powinni przyobleć się w szatę pokory. Piotr zatem przedstawia nam tutaj coś w rodzaju kodeksu postępowania w domu Bożym. Nie wiem, czy wy macie takie kodeksy, czy nie. W Ameryce to jest dość popularne, żeby zwłaszcza na lodówce, nie wiem dlaczego na lodówce, ale żeby na lodówce właśnie powiesić zasady, którymi rządzi się dany dom. Tak, żeby każdy znał swoje miejsce, swoje obowiązki, a także przede wszystkim nagrody i kary, żeby wiedział, za co otrzyma marchewkę, a za co będzie musiał przyjąć kij. W ówczesnych czasach takie kodeksy postępowania w domu tego czy owego pana zaczynały się zazwyczaj, niemal zawsze, od wyliczenia obowiązków poddanych, po to, żeby oni z góry, od razu, na samym początku znali swoje miejsce, ze względu na to, że w ten, a niewinny sposób było urządzone starożytne społeczeństwo. I to niezależnie od tego, czy greckie, czy rzymskie, czy jakieś inne. Najważniejsze było to, żeby ci, którzy są poddanymi, znali swoje miejsce. Po to, żeby się nie buntowali, po to, żeby wykonywali swoje obowiązki, po to, żeby ci, którzy są ich przełożonymi, mogli zajmować się tym, do czego porusza ich serce. Czy jakieś czasami poczucie obowiązku, ale to zwykle było na papierze. Tu jednak Piotr od samego początku z jednej strony odnosi się właśnie do tego schematu życia społecznego, do porządku społecznego w starożytnym świecie, w Imperium Rzymskim, ale na samym początku stawia je na głowie. Mówi, słuchajcie, tak dalej być nie może. Między innymi właśnie po to przyszedł Chrystus, aby zmienić struktury społeczne, aby zmienić wzajemne relacje między tymi, których ogólnie możemy nazwać przełożonymi i poddanymi. Piotr odwraca ten początek i zwraca się najpierw, w pierwszej kolejności, do tych, którzy pełnią w kościele rolę przywódczą, co już jest sygnałem, przynajmniej dla adresatów listów, to było oczywistym sygnałem, iż Piotr zmienia tutaj coś diametralnie, stawia świat do góry nogami. A może raczej powinniśmy powiedzieć, w końcu z powrotem stawia świat na nogi. Nie tylko rozpoczyna od tych, którzy są przełożonymi w kościele, ale także im poświęca najwięcej uwagi. To pouczenie z kolei zawiera bardzo krótkim zdaniem, skierowanym właśnie do wiernych w kościele, a potem zwraca się do wszystkich razem, mówiąc, że pokora ma być szatą, którą wszyscy w kościele noszą, niezależnie od tego, jaką pełnią rolę i funkcję. Piotr również sam stosuje się do tej zasady, ze względu na to, że zwraca się do prezbiterów nie tyle jako apostoł, przez co mógłby żądać od nich posłuszeństwa, ale zwraca się do prezbiterów jako współprezbiter. Mówi, w bardzo istotnym sensie niczym się od was nie różni w mojej funkcji i w mojej roli. Nie tyle jestem apostołem, co raczej jestem, tak jak wy, prezbiterami. Często to pozostaje tylko i wyłącznie na papierze, ale w historycznych kościołach, tych, które na przykład zachowały urząd biskupa, czytamy o tym, że tak naprawdę diakoni, starsi, czyli prezbiterzy, a także biskup są wszyscy prezbiterami. To znaczy, że w sensie urzędu nie ma między nimi różnicy. Wszyscy pełnią urząd duchowny w kościele. Różnią się co najwyżej, jeśli chodzi o funkcję pełniącą w ramach tego jednego urzędu. W pewnym sensie apostoł stwierdza to samo. Nie chcę teraz argumentować ze systemem episkopalnym w kościele, ale chcę zwrócić uwagę na to, że Piotr był apostołem, więc mógł zwrócić się do nich i powiedzieć, słuchajcie, ja jestem apostołem, więc musicie mnie słuchać. Nie. Piotr mówi, jestem współprezbiterem, jestem jednym z was, jestem równym pośród równych. I jeśli macie mnie słuchać, to ze względu na moją służbę, a nie ze względu na to, że noszą tytuł bardziej zaszczytny od waszego. I właśnie jako prezbiter Piotr stwierdza, iż jest świadkiem cierpień chrystusowych. Moglibyśmy to odnieść oczywiście do faktu, iż Piotr był jednym z tych, którzy ujrzeli zmartwychwstałego Chrystusa w ciele, na własne oczy. Można to odnieść do jego apostolatu, ale z drugiej strony każdy prezbiter jest powołany do tego, aby być świadkiem cierpień chrystusowych. Paweł mówi, iż jesteśmy powołani jako Kościół, ale w szczególności właśnie jako prezbiterzy, do tego, aby głosić Ewangelię o krzyżu Chrystusa. A zatem być świadkiem cierpień Chrystusowych. Na nich oprzeć nie tylko całą naszą teologię i nauczanie, ale także naszą praktykę. Także praktykę odnoszącą się do tego, jak ma wyglądać służba prezbiterów. Ten zaś, kto jest świadkiem cierpień Chrystusowych, musi być też tym świadkiem nie tylko w słowie, ale również uczynie, w uczynku. Musi być zatem gotowy do uczestnictwa rzeczywistego, aktualnego w cierpieniach chrystusowych. Jeśli bowiem prezbiterzy są, jak Piotr stwierdza, pasterzami stada Bożego, to oczywiście muszą naśladować tego, który jest najwyższym pasterzem. I w ten sposób uczestniczą w jego urzędzie, w urzędzie pasterza. Ale znów, nie po to, aby się wynosić, ale po to, żeby służyć. Piotr już wcześniej w swoim liście zaznaczył, że ten, kto naśladuje Chrystusa, musi być gotów do znoszenia cierpień dla Chrystusa. Więc w pewnym sensie ta zasada odnosi się do wszystkich wiernych. Ale w szczególny sposób odnosi się właśnie do prezbiterów, ze względu na urząd, jaki pełnią w Kościele. Skoro oni są tymi, którzy zarządzają Kościołem, skoro oni są, moglibyśmy powiedzieć, publiczną twarzą Kościoła, więc od nich też wymaga się więcej. Tylko bowiem ci, którzy w tych cierpieniach, i tutaj w pewnym sensie zaskoczenie, z drugiej strony nie powinno nas to zaskakiwać, jeśli cokolwiek wiemy na temat krzyża, tylko ci, którzy w tych cierpieniach dla Ewangelii odnajdują co? Odnajdują radość. Będą mieć udział w chwale Chrystusa. Piotr zatem mówi nie tylko o drodze do chwały przez cierpienie, którą wytyczył Chrystus, ale Piotr także sam nią podąża i czyni to z radością. Czyni to ochotnie, nie z przymusu, ale ponieważ wie, że ta droga prowadzi właśnie do chwały, że w ten sposób naśladuje Chrystusa, że w ten sposób uczestniczy w Jego cierpieniach. To znaczy, że zdaniem Piotra w przywództwie najważniejsze jest co? Właśnie odpowiednia postawa, która z kolei wynika z odpowiedniego charakteru. Nie tyle umiejętności są tu ważne, co właśnie charakter. To nie znaczy, że umiejętności nie są ważne, ale z drugiej strony człowiek odpowiedniego charakteru, który piastuje odpowiedni urząd, jest świadom tego, co to znaczy. Skoro nie posiada umiejętności, to może nie będzie do niego pretendował. Ale jeśli już pretenduje, a jest świadom tego, że brakuje mu umiejętności, to co zrobi? Uzupełni te umiejętności. Ten, kto pretenduje do urzędu, świadom swoich braków, a jednocześnie nie chcąc nic uzupełnić, oznacza, że jest człowiekiem nieodpowiedniego charakteru do tego, żeby piastować ten urząd. Człowiek, w którego charakterze widzimy cechy chrystusowe, jest tym, który dostrzega i uzupełnia braki w swoich umiejętnościach czy też w swojej wiedzy. Innymi słowy, kiedy stoimy przed wyborem status, ewentualnie urząd, jakiś autorytet z jednej strony, a z drugiej strony charakter, gdybyśmy mieli wybierać te dwa, to Piotr mówi, oczywiście, że charakter, a nie status, a nie urząd, a nie autorytet. Ze względu na to, że bez charakteru te wszystkie rzeczy nie tylko, że są nieważne, ale wręcz przeciwnie, nabierają demonicznego charakteru. Ponieważ sprawiają, że urzędy, autorytety są przypisane ludziom, którym nigdy nie powinny być przypisane. Są ludźmi, którzy nie są gotowi naśladować Chrystusa, którzy nie są gotowi znosić cierpień chrystusowych, którzy nie chcą służyć, ale chcą raczej, aby im służono. Piotr wraca do tej kwestii na początku drugiego swojego listu, gdzie mówi o przebóstwieniu, gdzie mówi o tym, że celem dzieła Chrystusa jest to, abyśmy mieli udział w naturze samego Boga. Wiele jest teorii na ten temat, ale sam Piotr wyjaśnia, o co mu chodzi. A Piotr mówi, że to przebóstwienie mamy rozumieć, ten udział w boskiej naturze mamy przede wszystkim rozumieć jako nabycie pewnych cech charakteru, zajęcie, przyjęcie pewnej postawy, które widzimy także w Chrystusie. Tak rozumianego przebóstwienia, bez tak rozumianego przebóstwienia nie moglibyśmy mieć udziału w czym? W panowaniu Chrystusa. Panowaniu Chrystusa nad światem, ze względu na to, że byłaby to powtórka do raju, gdzie Adam sięgnął po koronę jako zbuntowany bachor. Nikim innym Adam wtedy nie był, ale właśnie zbuntowanym bachorem. I zobaczcie, Jak często Pismo Święte mówi właśnie o tym, że to jest jeden z głównych problemów i bolączek i przejawów grzechu w tym świecie, a mianowicie ludzie podli, ludzie nędzni, którzy sięgają po władzę, którzy chcą być autorytetami. Piotr mówi: nie, nie tędy droga. Tu nie chodzi o to, że nie powinno nikomu zależeć na piastowaniu urzędu, sprawowaniu władzy i tak dalej. Ale Piotr mówi, zresztą nie tylko o Piotr, Paweł, Chrystus, wszyscy o tym mówią, iż dojść do władzy, dojść do urzędu, dojść do autorytetu należy odpowiednią drogą, drogą wytyczoną przez Chrystusa na krzyżu. Następnie Piotr przedstawia trzy antytezy, które pozwalają lepiej zrozumieć, jakim człowiekiem ma być prezbiter, który pasie stado Boże. Po pierwsze, ma wykonywać swoją służbę nie pod przymusem, ale z własnej woli. Innymi słowy, chętnie, ochotnie, moglibyśmy powiedzieć naturalnie, ponieważ chce, ponieważ to jest jego pragnieniem. Pragnieniem, które posiadło jego serce i jego umysł. Pragnienie, które kieruje jego życiem, które dyktuje jego kroki. Dlaczego? Ze względu na to, że taki człowiek będzie miał właściwy stosunek do swojej służby. Taki człowiek będzie gotów na to, aby ponieść ofiary ze względu na tą służbę. Dalej Piotr mówi, że ma to czynić z oddaniem, a nie ze względu na niegodziwe zyski. Niegodziwe zyski, jak mówi Paweł, dzisiaj do Tymoteusza, są korzeniem wszelkiego zła. Umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Mamona jest nie bez powodu synonimem fałszywego Bogu. Chciwość jest bałwochwalstwem. Innymi słowy, prezbiter nie może służyć z wyrachowania. Prezbiter nie może służyć po to, aby liczyć zyski, po to, aby na końcu miesiąca otrzymać odpowiednią kwotę na swoje konto. To nie znaczy, że wół, który pracuje, ma mieć zawiązany pysk, jak przypomina o tym i Chrystus, i Paweł, ale z drugiej strony to nie może być główna motywacja dla pracy prezbitera, dla pracy pastora. Prezbiter nie może być wyrachowany i służyć z wyrachowania. Często bowiem jesteśmy ludźmi dobrymi, którzy czynią dobro, którzy dają dobre dary swoim bliźnich dla kompletnie niewłaściwych powodów, z kompletnie złej motywacji. Nie po to, aby podzielić się z nimi tymi darami, które otrzymali od Chrystusa, ale po to, aby uczynić innych ludzi kim? Dłużnikiem. Bo jeśli ktoś stanie się naszym dłużnikiem, to co to znaczy? No właśnie, to znaczy, że coś nam się od niego należy. A najlepiej, jak jeszcze nigdy nie będzie w stanie spłacić długu wdzięczności, który ma w stosunku do nas, albo faktycznego długu pieniężnego, ze względu na to, że to pozwala nam kierować, manipulować, wpływać na takiego człowieka. Dłużnik jest zawsze bowiem niewolnikiem. Nie taka ma być motywacja prezbitera, ponieważ sam jest przede wszystkim dłużnikiem Chrystusa. I po trzecie, co w pewnym sensie wynika z tego drugiego punktu, prezbiter ma być przykładem, a nie tyranem, nie ciemiężcą. Nie ma być tym, który obdarowuje innych dobrymi darami po to, aby uczynić ich swoimi dłużnikami, po to, aby móc w konsekwencji nimi manipulować. Nie o to chodzi. Chodzi raczej, że ma być przykładem. A jeśli przykładem, to czego? No właśnie, służby w stylu chrystusowym, ponieważ władza jest przede wszystkim służbą. Ktoś wczoraj to też powiedział, tak? W telewizji. Dobitnie wyraził to Chrystus w rozmowie z apostołami. Pamiętacie, kiedy się kłócili, kto będzie zasiadał po jego prawej, po jego lewej stronie w jego królestwie? Chrystus mówi: ale chłopaki, nie bądźcie jak władcy pogańscy, którzy rządzą właśnie po to, aby wszyscy byli im posłuszni, po to, aby od nich coś wymagać, aby na nich coś wymuszać, po to, aby realizować swoją wizję królestwa. Nie. Chrystus mówi: ja nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale aby służyć i życie oddać za wielu. To prawda, że Chrystus nazywany jest Panem i słusznie. I jest. Jest Panem i Władcą. Niepodzielnie panuje nad całym stworzeniem. Ale jednak nie zapominajmy o tym, w jaki sposób On sprawuje swoją władzę. I Piotr także do tego się odnosi w swoim liście. W drugim rozdziale bowiem, i te słowa chyba już czytaliśmy wcześniej, stwierdza: On grzechu nie popełnił, w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, nie oddawał się temu, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowione. I właśnie to jest miarą pobożnego przywódcy. To znaczy, że żaden przywódca, ludzki przywódca, żaden starszy w Kościele, żaden prezbiter tak naprawdę nie dorasta do tej miary pełni Chrystusowej. Kiedyś, być może tak, po śmierci i zmartwychwstaniu, ale na razie jeszcze nie. To znaczy, że ta myśl powinna nas napełniać przede wszystkim pokorą. Nie? Wobec majestatu Chrystusa, wobec tej miary Chrystusowej, przede wszystkim nasze serca powinny się ukorzyć, rozpoznać swoje ułomności i niedostatki, ponieważ to jest zawsze pierwszym krokiem w drodze ku dojrzałości. Później Piotr zwraca się do młodzieńców. Jak mówiłem, to określenie można traktować dosłownie, ale chyba odnosi się do po prostu pozostałych wszystkich członków Kościoła. Im ma do powiedzenia tylko jedną rzecz. Bądźcie poddani starszym. Wcześniej Piotr napisał do wszystkich członków Kościoła, wszystkich chrześcijan: bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Czy to królowi mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Oczywiście przykład samego Piotra wskazuje na to, że nie może to być ślepe i bezwzględne poddanie. Pamiętamy historię, kiedy został aresztowany i postawiony przed Sanhedrynem i miał się tłumaczyć z tego, dlaczego opowiada ludziom o zmartwychwstanie Chrystusa. Kiedy Sanhedryn zakazał mu tego, Piotr słusznie i rozsądnie zauważył: ale przecież Boga należy słuchać bardziej niż ludzi. Ale jeśli tak jest, że Boga należy słuchać bardziej niż ludzi, to te słowa, które przed chwilą przeczytałem, słowa Piotra, też są słowami Boga, ze względu na to, że pochodzą od Ducha Świętego. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że duch buntowniczy, duch rewolucyjny, duch bolszewicki nie wnosi absolutnie niczego do Królestwa Bożego. Ze względu na to, że polega przede wszystkim na niszczeniu, na wtrącaniu świata ponownie w chaos, w nadziei, że z tego chaosu być może wyłoni się jakiś nowy, lepszy porządek. Ewangelia jednak wzywa nas głównie do budowania. Nie to, jakbyśmy mogli powiedzieć, zresetowanie historii nastąpiło na krzyżu. Dlatego my nie musimy być rewolucjonistami. Ta rewolucja już się dokonała. Chrystus z powrotem postawił świat na nogi. My mamy budować na tym. Niezależnie jednak od tego, czy chrześcijanin jest starszym, czy młodzieńcem, każdy ma przyoblecz się w szatę pokory. Pokora ma być naszą szatą. W czasach starożytnych, mniej trochę w dzisiejszych czasach, ale w czasach starożytnych szata bardzo wiele mówiła na temat człowieka, który ją nosił. Wiele mówiła na temat jego statusu społecznego, pozycji społecznej, na temat funkcji, roli, jaką odgrywał, na temat jego stanu jego konta, jego majątku i tak dalej, i tak dalej. Patrząc na to, jak kto jest ubrany, od razu było wiadomo, kim jest, z kim mamy do czynienia. Piotr jednak mówi: słuchajcie, ale wy wszyscy macie ubierać się dokładnie tak samo. Macie nosić jedną i tą samą szatę. Może raczej powinien powiedzieć taką samą szatę. Tak, aby na pierwszy rzut oka nikt nie mógł powiedzieć, czym się różnicie. Pierwsza rzecz, jaka ma się rzucać w oczy, to jest właśnie szata pokory. Choć bowiem istnieją między chrześcijanami różnice ze względu na pełnione funkcje, role, różnego rodzaju powołania. Każdy z nas w inny sposób ma udział w Królestwie Bożym. To jednak ta jedna cecha nie tylko, że ma wszystkich cechować, ale z drugiej strony to ma być pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, gdy wchodzimy do kościoła, gdy wchodzimy między chrześcijan. W pewnym sensie powinniśmy powiedzieć, oni wszyscy wyglądają tak samo. Nie wiem, który to jest Józek, a który to jest Ziutek, bo oni wszyscy wyglądają tak samo. Nie wiem, który to jest mężczyzna, a który kobieta, bo wszyscy wyglądają tak samo. Ktoś jest Żydem, kto Grekiem. Ze względu na szatę pokory, którą wszyscy noszą. Bez tej szaty bowiem staniemy się bardzo szybko tym wszystkim, od czego rzekomo uciekamy, czym rzekomo gardzimy, co chcielibyśmy zwalczyć w świecie. Jako sprawujący władzę, bez tej szaty, bardzo szybko staniemy się aroganccy i pyszni, a jako poddani, bez tej szaty, bardzo szybko staniemy się zawistni, buntowniczy. Nasze serce zostanie przepełnione resentymentem. A jeśli już będziemy zabiegać o cudze, do czego nas zachęca Pismo, to jednak będziemy zabiegać o cudze nie dla dobra bliźniego, ale po to, aby przejąć kontrolę nad tym, co cudze i nad bliźnim. Tym wszystkim podobnimy się po prostu do diabła, do tego węża starodawnego. Pomyślmy, spotykamy pysznego aroganta, który piastuje wysokie stanowisko, cieszy się wielkim autorytetem. Czy to nas uwiera? Oczywiście. Ale to jeszcze nie czyni nas ludźmi dobrymi, pobożnymi, sprawiedliwymi. Ze względu na to, że zawsze musimy zadać sobie pytanie, dlaczego nas to uwiera? Być może uwiera nas to dlatego, że zazdrościmy mu. Że uważamy, że to my bardziej zasługujemy na to, aby zająć jego miejsce, stanowisko, aby cieszyć się jego autorytetem. Może dlatego, że my po prostu chcielibyśmy zająć jego miejsce i dlatego uwiera nas jego pycha i arogancja. Ze względu na to, że sami jesteśmy pyszni i aroganccy. Czy nasz sprzeciw rzeczywiście skierowany jest nie tyle przeciwko temu człowiekowi, który jest dla nas rywalem i konkurencją, ale przeciwko jego pysze i arogancji. Nad tym warto zawsze się zastanawiać, kiedy krytykujemy kogokolwiek, kto cieszy się autorytetem albo kto sprawuje jakąś władzę. Czy chodzi nam o to, abyśmy to po prostu my w końcu dopchali się do tego przysłowiowego koryta? Bo jeśli tak, to w niczym się nie różnimy, ani w niczym nie jesteśmy lepsi od ludźmi, którymi pogardzamy ze względu na ich pychę i arogancję. Nie wystarczy występować przeciwko pysze i arogancji władzy, aby być dobrym człowiekiem. Oprócz sprzeciwu ważna jest również motywacja, a także cel, do którego dążymy. Ze względu na to, że to właśnie od motywacji zależy to, czy sami przypadkiem nie popadniemy w te pęta pychy i arogancji, kiedy już sami przyjmiemy jakąś przywódczą rolę. Przede wszystkim zatem Piotr mówi, wszyscy ma się nosić tą samą szatę, szatę pokory. A patrząc na Chrystusa, nie powinno to być dla was takie trudne. Przede wszystkim pamiętajmy, kończy Piotr swój wywód, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Choćby z tego powodu nie chciejmy być ludźmi pysznymi, ale z drugiej strony Bóg pokornym okazuje swoją łaskę. Tym bardziej chciejmy być ludźmi pokornymi. Bóg zsyła hańbę na tych, którzy wywyższają się kosztem innych, poniżając innych. Niestety to jest zwykły, typowy, normalny sposób bycia. A słuchajcie, dokładnie o tym mówi Piotr. Mówi, tak nie może być między wami. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że to spycha nas gdzieś tam na niziny społeczne, ale przede wszystkim dlatego, że Chrystus przyszedł, aby to ukrócić, aby pyszni zostali poniżeni, a pokorni wywyższeni, aby znów świat stanął na nogach. Bóg zsyła hańbę na tych, którzy wywyższają się kosztem innych, ale otacza chwałą tych, którzy cierpliwie czynią dobro i z radością znoszą cierpienia dla Chrystusa. Sam Bóg w osobie swojego Syna, który uniżył się i to uniżył się do śmierci krzyżowej. Zostawił nam przykład do naśladowania, tę miarę Chrystusową. Nam wszystkim, ale przede wszystkim, mówi Piotr, tym, którym powierzył pieczę nad swoim domem.